Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, teraz jestem w Dzienniku Ludowym, ale materiał jest z Xinhua z 13 czerwca. To nie ma większego znaczenia, że to już kilka dni minęło, albowiem jakby sprawa jest na tyle istotna, że i trochę ponadczasowa, więc pozwalam sobie o tym mówić. Tytuł artykułu: Chiny zwracają większą uwagę na współpracę z Singapurem w zakresie budowy pasa i drogi. No właśnie, tutaj widzę shake hand dwóch panów, pana premiera Wanga, ministra spraw zagranicznych chińskiego, ministra spraw zagranicznych i ministra spraw zagranicznych Singapuru, pana Viviana Balakrishnana. Nie jest to na pewno Chińczyk. Dlaczego mówię, że nie jest na pewno Chińczyk? Albowiem w Singapurze, jak Państwo wiecie, 60% populacji to Chińczycy. Ale to jakby nie przekłada się w nijak na relacje singapursko-chińskie. One są letnie. Tak bym je ujął. Letnie. Otóż w czym rzecz? Ci panowie spotkali się 12, albowiem, no, skoro spotkali się w Pekinie, bo tak właśnie się spotkali, 12, to oznacza, że pan minister spraw zagranicznych Singapuru uważa, że dobrze by było, i o tym tutaj mowa w tym artykule, że dobrze by było, aby strony zwiększyły współpracę w ramach inicjatywy Pasa i Drogi poprzez ustanowienie nowych platform w kwestii platform w obszarze finansów, w obszarze komunikacji. No i pan Wang powiedział po tej rozmowie z tymże dżentelmenem, iż oba kraje muszą kontynuować wdrożenie porozumienia osiągniętego przez liderów obydwu państw i promować wszechstronne partnerstwo. Chiny z zadowoleniem witają uczestnictwo Singapuru w budowie pasa i drogi. Są gotowe, aby współpracować z tym krajem, aby iść do przodu w tej dziedzinie. Pan Balakrishnan, przepraszam, powiedział, że inicjatywa w sprawie prasa i drogi ma znaczenie historyczne, a Singapur popiera ją od samego początku, ponieważ ta inicjatywa łączy Azję, Europę, Oceanię, przynosi dobrobyt wszystkim. Oceanię, no nie wiem, ale na pewno Afrykę. Oceanię też. Singapur jest, jak Państwo zapewne wiecie, i jak to jest kolejne zdanie z tego artykułu, jest ważnym punktem wzdłuż pasa i drogi. Może to zapewnić wsparcie finansowe dla tej inwestycji, ponieważ jest regionalnym ośrodkiem finansowym. To prawda. Projekty singapursko-chińskie już są, przynajmniej jeden bardzo istotny w Chongqingu. To już od jakiegoś czasu. No i teraz chodzi o to, żeby ten, podejrzewam, że pan minister spraw zagranicznych Singapuru przyjechał po to, aby wciągnąć głębiej, przekonać stronę chińską, że dobrze by było, żeby wciągnąć głębiej ten chongqingski park przemysłowy singapuru, aby właśnie wciągnąć głębiej w tą inicjatywę pasa i drogi. Powiedział tenże pan również, że Singapur chce lepiej dostosować swoje strategie rozwoju gospodarczego do chińskich. To jest dosyć często powtarzana fraza ostatnimi czasy, i to się będzie powtarzało coraz częściej, dlatego że tam w Azji Południowo-Wschodniej, to jest mój komentarz oczywiście, Azji Południowo-Wschodniej politycy doskonale, politycy rządzący doskonale zdają sobie sprawę z tego, że inicjatywa Pasa i Drogi będzie lokomotywą ciągnącą być może rozwój, no na początku na pewno krajów ASEAN-u, okolicznych krajów, ale później daleko większej ilości krajów niż tylko krajów ASEAN-u. No, na to się zapowiada, wygląda na to, że tych środków na budowę tego pasa i drogi będzie bardzo, bardzo dużo. I w związku z tym jest jakby o co walczyć, więc ten pan minister nie przyjechał po marchewkę, tylko przyjechał promować już istniejące pomysły, które działają, singapursko-chińskie. No więc te pomysły to właśnie ten w Chongqingu, ale również w Tianjinie i w Suzhou. To są takie trzy flagowe projekty mieszane, singapursko-chińskie czy chińsko-singapurskie. No i zapewne ten pan przyjechał, minister spraw zagranicznych przyjechał po to, żeby jakby popchnąć sprawy własnego kraju, państwa, miasta do przodu. Tutaj nie sposób, nie mogę się oprzeć powrotowi do tego sformułowania ministra spraw zagranicznych Niemiec, który stwierdził, że trzeba odróżnić interesy gospodarcze od interesów politycznych. Sami Państwo widzicie, jaki to debil ten Niemiec. No ale cóż, Niemcy, no debilny naród. No i teraz wracając do tego Singapuru. Tenże pan minister spraw zagranicznych Singapuru powiedział, że chce skorzystać z okazji, aby być krajem jakby takim pośrednikiem między ASEAN-em i Chinami. W dodatku, tym bardziej, że w 2018 roku będzie sprawował prezydencję. Właśnie w ASEAN-ie. Więc tenże gentleman z Singapuru powiedział, że będzie jego kraj będzie miasto, kontynuować współpracę w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury, infrastruktury z Chinami, aby dać nowy impuls do powiązań Chin z ASEAN. Czyli no, zupełnie jednoznacznie. Minister, powtarzam po raz któryś z kolei, minister spraw zagranicznych Singapuru, jednego z najbogatszych miejsc na świecie. Jeśli nie najbogatszy, nie pamiętam. Ale jednego z najbogatszych miejsc na świecie, zajmuje się wyraźnie sprawami handlowymi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie dotyczące Morza Południowochińskiego, zaproponował Chinom i członkom ASEAN-u przeprowadzenie negocjacji w sprawie tego COCU, czyli części kodeksu postępowania na Morzu Południowochińskim, a w odpowiednim czasie po okresie przygotowań. Do tej pory Chiny i ASEAN uzgodniły, i to jest z 18 maja, ramy dla właśnie negocjacji na temat COCU na Morzu Południowochińskim. No i pan Wang powiedział, że ważnym doświadczeniem zdobytym podczas rozmów na temat ram COCU było stworzenie dobrego środowiska negocjacyjnego i wyeliminowanie zewnętrznych zakłóceń. No tutaj chodziło oczywiście zapewne zapewne o zakłócenia wewnętrzne w postaci Japonii, Stanów Zjednoczonych i Indii. Proszę Państwa, no właśnie, chciałem zwrócić uwagę na to, czy ten pan Wang mówi wyraźnie, często dużo uwagi poświęcał Morzu Południowochińskiemu, twierdząc, że Chiny i ASEAN mają możliwość opracowania reguł regionalnych mających na celu zapewnienie pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim. Dopóki Chiny i ASEAN będą zwiększać wzajemne zaufanie, wzmacniać współpracę i usuwać możliwe zakłócenia, zwłaszcza z zewnątrz, będzie można prowadzić negocjacje dotyczące COC-u. No właśnie. A to wszystko. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, skomentować ten artykuł, zwracając uwagę na to, iż pan minister spraw zagranicznych Singapuru głównie naciskał na stronę ekonomiczną współpracy, natomiast pan Wang, minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, naciskał na współpracę polityczną. I tutaj widać rozbieżność. To zresztą nic dziwnego, proszę nie zapomnieć o tym, że na przykład okręty amerykańskie mają prawo stacjonować w Singapurze. Z czego zresztą bardzo często korzystają. To oczywiście jest solą wokół Chin i nic dziwnego. Więc zrozumiałe jest, że do pewnego stopnia oczywiście. Zrozumiałe jest, że Amerykanie stacjonują w Japonii, no bo skoro ją podbili kilkadziesiąt lat temu i zmusili do kapitulacji w 1945 roku, no to tam są. A teraz jeszcze mają w dodatku sługosa w postaci premiera Abe. Natomiast jakby Singapur niczego nie musi. A jednak trzyma się uparcie tych Stanów Zjednoczonych. No i nic dziwnego wobec tego, że pan minister Wang zwraca uwagę bardziej na polityczne aspekty współpracy z Singapurem niż aspekty ekonomiczne, na które z kolei mocno naciskał pan minister spraw zagranicznych Singapuru. Jak widać na tym przykładzie, tylko widać, jak bardzo mogą się różnić interesy Singapuru i Chin. Tutaj zamiast Singapur można wprowadzić jeszcze kilka innych państw i będzie dokładnie to samo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.